Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Maria Tarnowska.
Pseudonim:
Czarny Anioł.
Miejsce i okres działalności:
Rosja i Włochy, przełom XIX i XX wieku.
Liczba ofiar:
szacuje się 14 lub więcej.
Skazana na
8 lat więzienia.
Dorwać bestie w RMF FM.
Nie od dziś wiadomo, że miłość może stać się narzędziem zbrodni. Mistrzostwo we władaniu tym orężem opanowała na przełomie XIX i XX wieku pewna rosyjska arystokratka, o której rozpisywały się światowe media. Maria Tarnowska z domu Orzołk przyszła na świat w 1877 roku w majątku rodzinnym pod Kijowem. Jej ród wywodził się w prostej linii od Marii Stuart. Jej przodkowie przybyli z Irlandii do Rosji carycy Elżbiety w XVIII wieku. Była córką szanowanego hrabiego Mikołaja Orzołka, oficera marynarki, a później pracownika kancelarii gubernatora. Maniunia była oczkiem w głowie rodziców. Majątek pozwalał im od najmłodszych lat przyzwyczajać dziewczynkę do luksusów, rozrywek i życia w przepychu, co bez wątpienia miało wpływ na jej przyszłość.
Tatusiu, naprawdę muszę iść do tej szkoły.
Kochanie, tak, jesteś bardzo bystra i na pewno dasz sobie radę. To idealne miejsce dla takiej panny jak ty.
Młoda Maria ukończyła naukę w Instytucie dla Szlachetnie Urodzonych Panien w wieku 17 lat. Koniec edukacji i osiągnięty wiek oznaczał wtedy czas na zamąż pójście. Jak to wówczas bywało, rodzice rozpoczęli starania o znalezienie idealnej partii dla swojej córki, jednak ona miała na ten temat swoje zdanie. Zakochała się w niezmiernie zamożnym hrabim Wasylu Tarnowskim. Pochodzący z rodziny mecenasów sztuki młodzieniec odwzajemniał uczucie, lecz obydwie rodziny były przeciwne małżeństwu. Orełkowie ze względu na to, że nie uważali Tarnowskich za wystarczająco równych sobie. Tarnowscy natomiast podejrzewali nieco uboższą Marię o bycie łowczynią majątku, zainteresowaną wyłącznie ich pieniędzmi. Młodzi, zainspirowani przez ciotkę Marii, postanowili uciec i pobrać się wbrew woli rodzin w małej wiejskiej cerkwi. Familijna banicja nie oznaczała braku dostępu do pieniędzy. Świeżo upieczone małżeństwo korzystało z uroków młodości i dostępu do dużych zasobów finansowych. Alkohol lał się strumieniami. Nie brakowało narkotyków. Podobno Wasyl zabierał swoją żonę na wspólne wypady do domów publicznych, co odpowiadało jej wysokim potrzebom. Taki tryb życia powodował, że pieniądze topniały w oczach, a na to przyzwyczajona do luksusu hrabina nie mogła sobie pozwolić. Mąż naciskał na ograniczenie wydatków. W międzyczasie dorobili się dwójki dzieci, co również było argumentem do przystopowania zapędów hulaszczej żony. Jednak ona nie chciała słuchać. Wybuchały coraz gorętsze awantury, a Maria zaczęła szukać pocieszenia w ramionach kochanków. Do pierwszego z jej udziałem tajemniczego skandalu doszło, gdy nastoletni brat Wasyla popełnił samobójstwo.
Podobno ta diablica uwiodła młodego Piotra, a gdy ten zorientował się, że nigdy nie będzie mógł być z żoną brata, z rozpaczy odebrał sobie życie.
Wiesz, co jest jeszcze ciekawsze? Że jedynym spadkobiercą Piotra jest jego brat.
Na salonach wrzało od plotek. Romans Marii z bratem męża był faktem. To, że Wasyl dziedziczył po bracie, również. Stało się jasne, że Maria była realną beneficjentką śmierci młodego kochanka. Nadwyrężony budżet rodziny Tarnowskich został zasilony pokaźną sumą, więc i sam Wasyl nie rościł wobec żony specjalnych pretensji. Ta nie próżnowała. Poszukiwała coraz to nowych, młodszych kochanków. Gustowała w mężczyznach emocjonalnych, narwanych, skłonnych do pojedynków i zazdrosnych. Takich najłatwiej było prowokować do ryzykownych konfrontacji z rywalami, a co za tym idzie, zwiększać ich szanse na gwałtowny zgon. Niemniej zawczasu namawiała ich, aby celem zabezpieczenia przyszłości ukochanej ustanawiali ją spadkobierczynią ich majątków, tak na wszelki wypadek. Rozpaleni do czerwoności uczuciem do pięknej hrabiny młodzieńcy dawali się sterować i prowokować. Podobno liczba tych, którzy stracili życie z ręki rywali lub własnej, szybko dobiła 13. Z każdym pogrzebem majątek Tarnowskiej rósł. Rosła też niechęć do męża, który stanowił ograniczenie dla rozpasanego apetytu Marii. Podczas jednej z wizyt w teatrze hrabina zaaranżowała trójkąt. W jednej loży znalazł się jej mąż i kochanek. W pewnym momencie prowokacyjnie pocałowała go na oczach Wasyla. Ten nie wytrzymał zniewagi, wyciągnął broń i postrzelił rywala. Świadków było zbyt wielu, by status uchronił go od odpowiedzialności. Tarnowski trafił do więzienia, a Maria zaczęła układać plan oswobodzenia się od niego.
Drogi Donacie, nie wytrzymam dłużej z tym tyranem. Ty jako znamienity adwokat na pewno pomożesz mi w rozwodzie.
Hrabino służy radą, pomocną dłonią i całym sobą.
Doświadczona manipulantka owinęła sobie zakochanego mecenasa Priłukowa wokół palca. Za jej namową zostawił żonę i dzieci oraz zdefraudował 80 tysięcy rubli swoich klientów i razem z Tarnowską uciekli, najpierw do Algierii, a potem do Włoch. Tam wiedli życie, do jakiego hrabina była przyzwyczajona i jakie kochała. Nie było jednak sumy, jakiej nie byłaby w stanie wydać, więc i te pieniądze szybko zaczęły się kończyć. To skłoniło ją do kontynuowania procederu, w którym była specjalistką. Na jej celowniku pojawiło się hrabiostwo Komarowskich. Para była bardzo majętna, jednak pieniądze nie były w stanie zapewnić zdrowia schorowanej Emilii. Maria zauroczyła małżeństwo. Obiecywała dotrzymywać towarzystwa i opiekować się cierpiącą hrabiną. Po cichu owijała sobie wokół palca jej męża. Niedługo po tym, gdy zasiadła przy łożu Emilii Komarowskiej jako przyjaciółka i pielęgniarka, ta zmarła. Czy był to przypadek, czy celowe działanie, tego nigdy nie udowodniono. Natomiast owdowiały hrabia szybko znalazł pocieszenie w ramionach Marii. Już po kilku dniach oświadczył się, a żeby zapewnić ją o prawdziwości swoich uczuć, przepisał na nią cały majątek.
Oczywiście, że tak, kochany Pawle, oczywiście, że powiem tak.
Aniele, jestem w siódmym niebie!
Tymczasem adwokat nie próżnował. Priłukow wcale nie zniknął z życia Tarnowskiej. Zza kulis razem z nią knuł plan pozbycia się Komarowskiego. Do tego celu postanowili użyć, nie inaczej, kolejnego kochanka hrabiny. Był nim młody student, Mikołaj Naumow. Gorąca krew wrzała jeszcze bardziej na wieść o tym, jakim sadystą i okrutnikiem jest hrabia Komarowski. Jak znęca się nad swoją niewinną żoną i zmienia jej życie w piekło na ziemi. Historie wyssane z palca, ale palca, którym sprytnie kierowała doświadczona w intrygach kobieta. Palca, który wskazał cel, ale sam nie pociągnął za spust. 4 września 1907 roku napędzany emocjami młodzieniec zapukał do drzwi weneckiego domu Komarowskiego. Gdy hrabia otworzył, zobaczył wycelowaną w siebie lufę pistoletu.
Kim pan jest? O co chodzi?
Nie zasługujesz na nią, gnido. Giń!
Kilka kul dosięgnęło stojącego w drzwiach hrabiego, jednak nie zginął na miejscu. Śmierć dosięgła go w szpitalu, gdzie zmarł w wyniku błędu lekarskiego. Prasa zaczęła rozpisywać się o sprawie. Jak zwykle przy tego rodzaju skandalach podkreślano, jak wielki majątek trafi w ręce świeżo poślubionej żony. Czytając te doniesienia, zdruzgotany Naumow zdał sobie sprawę, że był jedynie narzędziem służącym do przejęcia majątku Komarowskiego przez swoją ukochaną. W tym czasie byli już wspólnie w Wiedniu, gdzie próbowali spieniężyć polisę ubezpieczeniową zastrzelonego hrabiego. Śladem Naumowa podążali włoscy karabinierzy. Udało im się znaleźć parę w stolicy Austrii i aresztować młodego mordercę. Wzięty na przesłuchania, świadomy swojej roli w życiu Marii, opowiedział całą prawdę.
Tak, to ja strzelałem, ale za wszystkim stoi ona. To Maria mną manipulowała, okłamywała, podsycała nienawiść i skłoniła do czynu, który miał być obroną jej honoru. A faktycznie stał się zabójstwem motywowanym pieniędzmi.
Policja uwierzyła w zeznania i do aresztu trafiła także Tarnowska. Wybuchł niesamowity medialno-towarzyski skandal. Całe śledztwo trwało prawie 3 lata, przyciągając uwagę prasy z całego świata. Na światło dzienne wychodziły kolejne intrygi, jakich dopuszczała się pochodząca z Rosji femme fatale. Kilkumiesięczny proces ruszył wiosną 1910 roku w Wenecji. Na salę sądową ściągały tłumy socjety i dziennikarze, niczym na najgłośniejsze spektakle operowe. Relacje w prasie z całego świata przyciągały tłumy czytelników zafascynowanych niezwykle czarnym charakterem pięknej hrabiny, która była w stanie doprowadzić do szaleństwa i zbrodni tylu mężczyzn. Wyrok zapadł.
Sąd w Wenecji skazuje hrabinę Marię Tarnowską z domu Rouk na 8 lat więzienia. Za współsprawstwo w zbrodni w afekcie Mikołaja Naumowa sąd skazuje na 3 lata więzienia. Za pomoc w zbrodni z wyjątkowo niskich pobudek Donata Priłukowa sąd skazuje na 10 lat więzienia.
Źródła nie są jednoznaczne co do tego, ile lat w więzieniu spędziła krwawa hrabina. Jedne mówią o 5, inne o zaledwie kilku miesiącach. Podobno rozkochała w sobie jednego z oficerów i po odbyciu kary razem z nim wyprowadziła się do Buenos Aires. Szczegóły jej dalszych poczynań i intryg nie są znane. Wiadomo tylko, że zmarła w 1949 roku w otoczeniu dzieci i rodziny.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.